Kapitał społeczny, analiza upadku i szansa na odbudowę. Robert D. Putnam, w swojej fundamentalnej pracy Bowling Alone, postawił diagnozę, która wstrząsnęła debatą nad kondycją nowoczesnych społeczeństw. Wskazał on, że od drugiej połowy XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a wkrótce potem w całym świecie zachodnim, obserwujemy cichą erozję kapitału społecznego. Jest to zasób nie mniej istotny dla zdrowia wspólnoty niż kapitał ekonomiczny. Putnam rozumiał pod tym pojęciem sieci międzyludzkich powiązań, normy wzajemności i wyrastające z nich zaufanie, które stanowią spoiwo umożliwiające współpracę. Można powiedzieć, że to metafizyczna infrastruktura nowoczesności, bez której żadna wspólnota nie utrzyma się dłużej niż do najbliższego kryzysu. Jego obecność wzmacnia instytucje i dynamizuje gospodarkę, zaś jego brak generuje niewidoczne, lecz dotkliwe koszty. Myśl Putnama wyrasta z idei Pierre'a Bourdieu, który kapitał społeczny postrzegał jako sumę zasobów dostępnych dzięki sieciom znajomości, oraz Jamesa Colemana, który podkreślał jego wymiar funkcjonalny. Jednak to Putnam postawił w centrum uwagi zaufanie, rozróżniając jego dwie formy. Pierwsza to zaufanie zagęszczone, fake trust, zakorzenione w bliskich, osobistych relacjach. Druga to zaufanie rozproszone, thin trust, czyli fundamentalna wiara w dobrą wolę obcych. Bez tego drugiego nie ma mowy ani o sprawnej demokracji, ani o dynamicznym rynku. Już w XIX wieku Tocqueville podziwiał amerykańską sztukę zrzeszania się, widząc w niej fundament siły tamtejszej republiki. Putnam, analizując dane z końca XX stulecia, odwraca to lustro, by pokazać nam proces rozpadu tej tradycji. Kapitał społeczny ma dwie twarze, dwa tryby istnienia, które socjologia określa jako spajający bonding i łączący bridging. Pierwszy działa jak mur obronny, tworzy zwarte, lojalne grupy i wzmacnia ich tożsamość. To struktura stabilna, lecz z definicji ekskluzywna. Każdy, kto stoi na zewnątrz, jest wrogiem lub przynajmniej intruzem. Drugi typ to most, często rzucony nad przepaścią wzajemnej nieufności. Więzi są tu z natury słabsze, lecz przez to bardziej otwarte i egalitarne. To one napowietrzają życie zbiorowe, umożliwiając przepływ idei i innowacji między różnymi światami. Oba są niezbędne, lecz ich proporcje decydują o wszystkim. Społeczeństwo zdominowane przez kapitał spajający rozpada się na zwalczające się plemiona, rodzinne, klasowe, ideologiczne, niezdolne do dialogu. Z kolei nadmiar kapitału łączącego tworzy społeczeństwo elastyczne, ale niebezpiecznie płynne. Pozbawione tożsamościowego rdzenia, staje się podatne na rozpad. Cała sztuka polega na utrzymaniu równowagi. Równowagi, która dziś wydaje się niemal niemożliwa. Spadek kapitału społecznego nie jest abstrakcyjną ideą, lecz chorobą o konkretnych, mierzalnych objawach. Jej pierwszym symptomem jest paraliż działania zbiorowego. Tam, gdzie zaufanie jest wysokie, maleje bowiem problem tzw. gapowicza, czyli pokusa, by czerpać korzyści ze wspólnego wysiłku bez dokładania własnej cegiełki. Gdy jednak zaufanie paruje, rośnie skłonność do unikania odpowiedzialności, jak ujęła to noblistka Elinor Ostrom, badaczka wspólnot. Zaufanie i wzajemność to klej, który spaja wspólnoty. Bez niego instytucje rozpadają się w pył. Drugim obszarem spustoszeń jest krwiobieg informacyjny społeczeństwa. Sieci społeczne to naturalne arterie, którymi płynie wiedza i ostrzeżenia. To, co Mark Granovetter nazwał siłą słabych więzi, czyli potęga luźnych, nieformalnych znajomości, działa jak most łączący odizolowane wyspy społeczne. Gdy te mosty rdzewieją, społeczeństwo staje się archipelagiem nieufnych, słabo skomunikowanych klanów. Niemniej dotkliwie erozja więzi uderza w proces wychowania i edukacji. Putnam dowiódł, że dzieci dorastające w gęstej sieci zaufania osiągają lepsze wyniki w nauce i mają lepszy start w dorosłość. Z kolei tam, gdzie wspólnota słabnie, rodzina staje się samotną twierdzą. Można tu dostrzec echo teorii Uriego Bronfenbrennera, który widział rozwój dziecka jako wynik działania całego ekosystemu społecznego. Gdy ten ekosystem ulega degradacji, dzieci tracą nie tylko materialne, ale i moralne oparcie. Kapitał społeczny jest też twardą walutą gospodarki. Społeczeństwa o wysokim poziomie zaufania po prostu działają sprawniej. Zaufanie obniża koszty transakcyjne, czyli, mówiąc językiem ekonomii instytucjonalnej Douglasa Northa, redukuje energię marnowaną na zabezpieczanie umów i wzajemną kontrolę. Badania Putnama nad Włochami z lat 70. i 80. XX wieku brutalnie obnażyły tę zależność. Przepaść w jakości rządzenia między północą a południem kraju miała głębokie, historyczne korzenie. Na północy, gdzie kwitła tkanka społeczna, instytucje publiczne działały sprawniej. Na południu, uwięzionym w kleszczach klientelizmu, zabrakło tradycji współpracy. Okazuje się zatem, że los wspólnoty zależy nie tyle od litery prawa, ile od niepisanej umowy zaufania. Konsekwencje erozji kapitału społecznego mają też wymiar brutalnie fizyczny. Liczne badania potwierdzają tezę Putnama. Ludzie wpleceni w gęstą sieć relacji rzadziej chorują. Izolacja społeczna działa natomiast jak toksyna. To chroniczny stres, który osłabia układ odpornościowy. Już Emil Durkheim dowodził, że to właśnie więzi stanowią tarczę chroniącą jednostkę przed destrukcyjną siłą anomii i alienacji. Zanik wspólnoty to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Przez długi czas kapitał społeczny jawił się jako zasób bezdyskusyjnie dobry. Dopiero Robert Putnam ośmielił się pokazać jego ambiwalentny, niemal janusowy charakter. To, co w jednym kontekście jest fundamentem solidarności, w innym staje się pożywką dla ekskluzywizmu, nierówności i korupcji. Można więc mówić o jasnej i ciemnej stronie kapitału społecznego. Kluczowe jest tu wspomniane już rozróżnienie na kapitał spajający bonding i łączący bridging. Ten pierwszy, typowy dla małych, jednorodnych grup, wzmacnia wewnętrzną solidarność. Problem w tym, że jego ekskluzywny charakter często prowadzi do wykluczania obcych. Z kolei kapitał łączący buduje pomosty między różnymi grupami, jest fundamentem nowoczesnej demokracji, ale znacznie trudniej go wytworzyć. Wzmacnianie więzi spajających, choć daje poczucie bezpieczeństwa, może odbywać się kosztem więzi łączących, prowadząc do polaryzacji. Drugi wymiar ciemnej strony to zjawiska wprost patologiczne – gangi, mafie czy klientelistyczne sieci polityczne. One również opierają się na normach wzajemności i solidarności, lecz służą celom destrukcyjnym. To kapitał społeczny o znaku ujemnym. W literaturze anglosaskiej zjawisko to określa się mianem rent-seeking, czyli poszukiwania zysków przez elity poprzez zawłaszczanie dóbr wspólnych. Sieci oparte na kumoterstwie i nepotyzmie podkopują zaufanie ogólnospołeczne. Demokracja jest jednak tym polem, na którym kapitał społeczny pokazuje swoją prawdziwą siłę. Lokalne stowarzyszenia, od klubu szachowego po ochotniczą straż pożarną, działają jak siłownie obywatelskich cnót. To tam, w mikroskali, jednostki trenują sztukę deliberacji, uczą się kompromisu i poznają smak praktycznej uczciwości. Gdy tych siłowni brakuje, mięśnie obywatelskie wiotczeją. Obywatele zamieniają się w świetnie poinformowanych kibiców, którzy z trybun oglądają polityczny mecz, ale sami nigdy nie wchodzą na boisko. Polityka przestaje być wspólnym projektem, a staje się spektaklem. Diagnoza ta rezonuje z myślą Jurgena Habermasa, dla którego sfera publiczna jest przestrzenią rozumnej debaty. Gdy tkanka społeczna, podtrzymująca kulturę dialogu, ulega erozji, deliberacja staje się niemożliwa. W próżnię po niej wdzierają się polaryzacja, populizm i cynizm. Putnam dostarcza na to twardych dowodów. W Ameryce od lat 60. XX wieku krzywa spadku zaangażowania w życie lokalne niemal idealnie pokrywa się z krzywą pikującego zaufania do instytucji. Już Alexis de Tocqueville proroczo pisał, że naród, który traci sztukę zrzeszania się, wkrótce straci wolność. Putnam jedynie potwierdza tę mroczną intuicję. Polityka nie jest bytem zawieszonym w próżni. Wyrasta z gleby codziennych praktyk społecznych. Putnam odnotowuje dramatyczny spadek zaangażowania obywateli od lat 60. XX wieku. Frekwencja w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych spadła o niemal 1/4, a w lokalnych jeszcze dotkliwiej. Najmocniej ucierpiały formy kooperacyjne, takie jak wspólna praca w komitetach czy strukturach partyjnych. To właśnie one są kuźnią kapitału społecznego. Znacznie odporniejsze okazały się formy ekspresyjne, jak pisanie listów czy wyrażanie opinii w internecie. Problem w tym, że demokracja potrzebuje praktyki współpracy, a nie tylko festiwalu jednostkowych deklaracji. Tam, gdzie więzi społeczne są silne, instytucje działają sprawniej, ponieważ ich praca jest wspierana i kontrolowana przez zaangażowanych obywateli. Gdzie więzi słabną, instytucje są przeciążone. Władza, która zastępuje dialog kampanią, a rzetelną deliberację marketingiem, świadomie prowadzi do erozji wspólnotowej tkanki. Władza, która zamiast budować kapitał łączący, wzmacnia ten spajający, najczęściej przez lęk lub resentyment, tworzy społeczeństwo hermetycznie lojalne wobec swoich, lecz fundamentalnie niezdolne do współistnienia z innymi. Najważniejszy wniosek Putnama ma jednak charakter praktyczny. Kapitał społeczny nie jest zasobem naturalnym, który można bez końca eksploatować. Trzeba go świadomie odbudowywać poprzez mądrą politykę publiczną, edukację i odważne przywództwo. Równie łatwo można go zniszczyć przez nieprzemyślaną urbanistykę, przez sprowadzenie polityki do finansowej transakcji, przez krótkowzroczne wzmacnianie ekskluzywnych więzi kosztem tych, które łączą. Odpowiedzialność za jego kondycję spoczywa więc zarówno na instytucjach, jak i na nas samych. Diagnoza Putnama jest zarazem ostrzeżeniem i wezwaniem do działania. Ostrzeżeniem, że jeśli rozpad więzi będzie postępował, czeka nas świat coraz bardziej zatomizowany, nieufny i podatny na demagogię populizmu. Wezwaniem, by świadomie inwestować w edukację obywatelską, budować mosty między grupami i traktować politykę nie jako grę o sumie zerowej, lecz jako praktykę wspólnotową. Kapitał społeczny jest bowiem siłą, która sprawia, że ja może przekształcić się w my, a prywatny interes w dobro wspólne. Książka Bowling Alone pozostaje jednym z najważniejszych dzieł socjologii przełomu wieków, ponieważ unaocznia fundamentalną prawdę. Społeczeństwo żyje tak długo, jak długo istnieją więzi między jego członkami. W erze cyfrowej, globalnej i nieustannie przyspieszającej, to odkrycie nabiera szczególnej wagi. Jak pisał Zygmunt Bauman, życie we wspólnocie to nie luksus, ale konieczność. Putnam przypomina nam, że od kondycji naszych relacji zależy przyszłość demokracji, gospodarki i w ostatecznym rozrachunku samej ludzkiej egzystencji.